Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu, lider koalicyjnej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty jest ze mną w studiu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ładny dzień.
Piękny dzień, piękny wiosenny dzień. A ja od razu z pytaniem, czy pana coś nie martwi. Z pytaniem, czy nie martwią pana sygnały, że po pierwsze że jeszcze nie ma pieniędzy z KPO? To jest pierwsze pytanie i od tego zacznijmy.
Martwi.
A jak bardzo? Bardzo.
Bardzo mnie to martwi, dlatego że jako jedna z niewielu formacji głosowaliśmy za tymi pieniędzmi z KPO. Ale mam dla pana dobrą informację. Było wczoraj spotkanie koalicji. Mam informację, że te środki finansowe zostaną do Polski skierowane. Problem z tym, co zrobił, i to w ogóle mówię bez żadnych jakby emocji, co zrobił z polskim prawodawcem PiS, jest tak wielki, że trzeba wiele więcej odkręcić, niż żeśmy zakładali na początku. W związku z tym uważam, jeżeli pan by się zapytał mnie, kiedy te środki przyjdą, pierwsze transze, to uważam, że w przeciągu miesiąca.
Tylko mam dla pana chyba gorszą wiadomość. Pamiętam bowiem, pan tuż przed wyborami w RMF-ie, tu w tym studiu mówił, że zapewnia nas, że 76 tysięcy mieszkań, ich budowa jest zapisana w KPO. Na mój wniosek, jeżeli będzie zmiana władzy, natychmiast przyjdzie KPO i 76 tysięcy mieszkań. Ta ręka proponowała te zapisy. Która ręka? To była prawa? Lewa?
Prawa, bo prawą umiem
to
pisać.
To właśnie ta ręka proponowała zapisy, proponowała, że będzie 76 tysięcy mieszkań z tych pieniędzy na
I
KPO.
I będzie.
No to mam dla pana taką informację, że w KPO, proszę mi wybaczyć, proszę państwa, będzie chwilę trudno, bo będą liczby dziwne. Sekcja B3.5.1 pod tytułem Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. No i tam jest napisane, że do końca drugiego kwartału 2026 ma powstać 12 355 mieszkań. I Ministerstwo Funduszy potwierdza tę liczbę. Nie 76 tysięcy, tylko 12 tysięcy. To jest jedna szósta.
No i dobrze. I jakby wytłumaczenie jest dosyć proste. W ostatniej chwili zostały zmienione zapisy przez rząd PiS-u z tych zapisów, które zostały ustalone i wprowadzone przez polski parlament kierunkowo. Mogli to zrobić, zrobili to bez sensu. Ale mam dla państwa taką informację. W tej chwili wniosków na takie budownictwo, o którym my marzymy i uważamy, że takie budownictwo jest najrozsądniejsze w Polsce.
Czyli tanie budownictwo na wynajem.
Tak jest, tanie budownictwo na wynajem. Jest w tej chwili wniosków łącznie co do możliwości w Polsce na 5 miliardów złotych w tym roku. I będziemy wszystko robili, żeby te środki zabezpieczyć,
tak, ja słyszę...
łącznie z częścią środków wykorzystanych z KPO.
Słuchaj, tylko pamiętam jak mówiliście przed wyborami o tych 300 tysięcy mieszkaniach w ciągu 5 lat, to oznaczało, że trzeba wydawać rocznie 20-25 miliardów. Pan teraz mówi o 5, których tak nie ma.
Dobrze, proszę pana. Liczby się zmieniają, bo warunki też się zmieniają.
Ale zmieniają się wam zawsze w dół. Materiały budowlane drożeją, a pieniędzy jest coraz mniej.
Proszę pana, realia są takie, jakie są. Ja jestem politykiem twardym, twardo stającym po ziemi. Wynegocjowaliśmy w ramach KPO środki finansowe. Rząd Morawieckiego w ostatniej chwili zmienił te zapisy. Nie miałem wpływu na rząd Morawieckiego i słusznie, bo bym się za to wstydził. Teraz kwestia jest taka. Minister Kukucki, który jest ministrem między innymi do tych spraw, w tej chwili po pierwsze ogarnia cały proces, zgromadził tyle wniosków, ile jest, a my będziemy w ramach koalicji kierowali na to środki.
Dobrze,
nie ma innej metody.
Na razie nie ma tych pieniędzy. Ministerstwo Funduszy mówi, że będzie 1/6 z tego, co obiecywaliście, ale wie pan co? To jest rozmowa o przyszłości. Porozmawiamy o przyszłości nieco bliższej, dlatego że wybory samorządowe za półtora miesiąca.
Ten projekt będzie realizowany.
A propos uspokajania. Włodzimierz Czarzasty będzie teraz uspokajał swojego kolegę, współprzewodniczącego Lewicy, Roberta Biedronia. Robert Biedroń bowiem powiedział też w RMF-ie, że uważa to, że nie idziecie wspólnie do wyborów z Platformą za błąd. Cytuję, wyborcy oczekiwali, że będziemy ze sobą współpracowali, ciężko będzie wygrać z PiS-em, kiedy będziemy szli w trzech różnych blokach.
Proszę państwa, jeżeli formacja taka, którą ja reprezentuję, albo formacja Kosiniaka, PSL, albo Szymona Hołowni, Polska 2050. Ma w notowaniach, tak jak Kosiniak z Hołownią, po 7%, po to się połączyli, żeby mieć 14%. My mamy 9-10. Startuje w wyborach, gdzie są okręgi pięciomandatowe, w większości sześciomandatowe, to te formacje zawsze będą poszukiwały partnera. Dlatego, że jak ktoś ma 10%, to żeby w okręgu pięciomandatowym wziąć mandat, musi uzyskać 17%. Jak ma 10, nie uzyska.
No właśnie.
5 lat temu rozmawialiśmy z Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem, mieliśmy iść wspólnie do wyborów. Nie poszliśmy wspólnie do wyborów w ostatniej chwili, chociaż zarząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej podjął w tej sprawie decyzję.
Porozmawiajmy o tym, co teraz.
Co się zdarzyło? Władek wziął 12%, my żeśmy wzięli 7%.
O procentach możemy porozmawiać,
jakbyśmy,
bo to piątek.
Poszli wspólnie, to byśmy wzięli 15. 12 plus 7, 15.
Czyli generalnie, jest 12 plus 7. Panie marszałku, ja zadałem inne pytanie.
I byśmy wtedy
rządzili
w czterech województwach więcej.
Ja rozumiem, panie marszałku, porozmawiamy o historii.
W związku z tym normalną rzeczą jest to, że zawsze będę co 5 lat, będziemy szukali partnera.
Kosiniak znalazł
partnera, bo jakby nie znalazł, to by był w takiej sytuacji.
A może pan odpowiedzieć na pytanie?
Tak, jakie?
Super, bo jakby pan słuchał pytań, to byłoby prościej. Pytanie było takie.
Słucham.
Czy uspokoi pan Roberta Biedronia, który mówi, że to błąd, czyli... Czy uspokoi pan Roberta Biedronia, który mówi, że bardzo trudno będzie wam wygrać z PiS-em? I odpowie pan może na pytanie, dlaczego?
Znaczy, na pewno byłoby łatwiej
nie
wygrać...
Nie poszliście razem.
Ale proszę bardzo. Na pewno by było łatwiej wygrać z PiS-em, gdyby cała opozycja, czyli 4 partie, poszły razem. Najpierw była taka sytuacja, że Szymon z Władkiem postanowili iść wspólnie. Została Platforma i...
Dlaczego Platforma nie chciała iść z wami?
Platforma ocenia w ten sposób sytuację, że uzyska wystarczającą ilość głosów, żeby mieć satysfakcjonujący dla siebie wynik. Jeżeli byśmy poszli z Platformą, ten wynik na pewno ze względu na Donta byłby lepszy. Ale proszę pana, idziemy tak samo jak
w 2018 roku, 6 lat temu, mieliście, proszę pana, w sejmikach
7.
Tak, tak 11 radnych.
Tak.
Myśli pan, że powtórzycie wynik? Nic lepiej, jesteście partią rządzącą, hello.
Ale nie musi pan do mnie nawoływać. To znaczy, sytuacja jest taka, jeżeli Lewica weźmie 10%, w co wierzę w tych wyborach, to chcę uprzejmie poinformować, że PiS nie będzie rządził w żadnym sejmiku. W związku z tym, co zrobię, co zrobimy? Weźmiemy 10%.
Tak
będziemy
jest.
O to
zobaczymy,
walczyć.
Proszę państwa, co się
tak,
wydarzy.
Zobaczymy to
już
8 kwietnia, ale będziemy o to walczyć.
7 kwietnia w niedzielę wybory. A już za chwileczkę, a właściwie już teraz, RMF24 i nasze media społecznościowe, ten
dziękuję
dalszy ciąg tej rozmowy.
Za pierwszą część.
Miłego piątku życzymy, bo taka ładna pogoda.
To prawda.
To zacznijmy tę drugą część od pytania, czy jeszcze przed wyborami samorządowymi Sejm zajmie się sprawą aborcji?
Myślę, że tak. Jest pomysł taki, żeby te projekty, które są w tej chwili poskładane i chyba jeszcze jeden projekt będzie potencjalnie wniesiony, skierować do komisji wszystkie te projekty i nad tymi projektami pracować.
Kiedy się tym zajmiecie?
Myślę, że to powinno być w najbliższym czasie. Mhm. Projekty Lewicy są złożone. 2 projekty. Jeden o depenalizacji, jeżeli chodzi o proces aborcji. A drugi projekt związany z prawem kobiety do decyzji w sprawie aborcji do 12 tygodnia jest złożony.
No dobrze, a jakie są pana zdaniem szanse na to, że te projekty staną się prawem? Czy to nie będzie tak, że wy wrzucicie to do komisji i one tam zostaną nigdy?
Proszę pana, na pewno pójdą do Sejmu do głosowania i chciałem panu powiedzieć, że wszystko będziemy robili, żeby uzyskać większość w tych sprawach. Ale trzeba jasno powiedzieć, to znaczy dopóki lewica nie będzie miała w Sejmie głosów 15-17%, nie weźmiemy, będzie bardzo trudno to przeprowadzić, gdyż w tej sprawie zarówno PSL, jak i Polska 2050 są ewidentnie hamulcowi z naszego punktu widzenia. Nie chcą tych zmian.
A wierzy
nie
pan, że Roman Giertych i zagłosuje za legalizacją aborcji? Jest posłem Platformy.
Proszę pana, no ale wydaje mi się, że pan premier Donald Tusk powiedział jasno i precyzyjnie przed wyborami, że wszyscy ci, którzy wejdą do Sejmu z jego klubu będą za tym głosowali. W związku z tym szanuję pana posła Giertycha, ale myślę, że jest w klubie, który będzie miał poparcie.
Chcę zobaczyć to głosowanie. Zapewne nie będzie mógł przejść. Zapewne akurat chwilowo będzie miał pilny telefon międzynarodowy do koleżanki Maricy.
Proszę pana, zobaczymy, ale chcę powiedzieć jasno i precyzyjnie i bez żadnej arogancji, aczkolwiek bardzo stanowczo. Dopóki lewica nie będzie miała większego wsparcia w wyborach, dopóty ta sprawa nie zostanie w Polsce załatwiona.
A czy w Polsce jest szansa na to, żebyście się wy i PiS jakkolwiek dogadali na przykład w sprawie kilku najważniejszych sprawach. No, teraz słyszymy, że premier i prezydent polecą razem, to nie jednym samolotem ze względów bezpieczeństwa, ale razem w jednym terminie do Waszyngtonu i będą jednym głosem mówili w sprawie polskiej obecności w NATO i w sprawie wojny na Ukrainie. To wspaniale, ale pojawiają się głosy i jest ich coraz więcej z bardzo różnych stron sceny politycznej, bo i mówi to Władysław Kosiniak-Kamysz i mówi to Krzysztof Bosak. Mówią to niektórzy posłowie PiSu, mówił to prezydent, że czas na dokonanie pewnego resetu, czas na cofnięcie się i doprowadzenie do porozumienia w sprawie praworządności. To znaczy tego, żebyście wszyscy zaczęli uznawać pewne wyroki sądów, trybunałów i tak dalej.
Nie wierzę w to. Absolutnie w to nie wierzę. Wierzę we wspólne działanie wszystkich Polek i Polaków, wszystkich sił politycznych w momencie, gdyby nie daj Boże było zagrożenie zewnętrzne. W to wierzę i jestem tego pewien, bo Polki i Polacy bez względu na to, jakie mają poglądy, są patriotami i będą w tej sprawie stawali w rzędzie. Natomiast co do naprawiania praworządności, rozmontowania Trybunału Konstytucyjnego, KRS-u, rozmontowania w ogóle całego systemu praworządności, nie wierzę w to. I powiem panu szczerze, ja osobiście i państwu mam wielki dylemat. I myślę, że wiem, jak bym się zachował. Ja nie chcę zmieniać konstytucji z ludźmi, którzy świadomie, w sposób bezczelny, wiedząc, jakie są konsekwencje, tę konstytucję łamali.
Ale można nie zmieniać konstytucji, może można się jakoś cofnąć. Wie pan, ja nie jestem tutaj stroną w tym apelu, natomiast patrzę na te różne głosy, no nie, jak Władysław Kosiniak-Kamysz to mówi, wicepremier w
rządzie. Proszę pana, ale wie pan, no, różnica między mówieniem a robieniem jest taka, że, znaczy, wie pan dobrze, bo ja to często powtarzam, przepraszam za takie wynurzenie, ja jestem synem chłopa. Mówić jedno, robić drugie, tak? Niech pokaże ktoś mi w tej chwili większość do zmiany konstytucji, 307 głosów na sali sejmowej, która zabierze możliwość wpływu przez PiS na Trybunał Konstytucyjny.
Ale może powinna to być taka większość, która zabierze możliwość wpływu PiS i wam, jednoosobowego, jednopartyjnego.
Dobrze, ale do jednego i do drugiego jest potrzebna zmiana konstytucji.
Ale wy tego nie chcecie. To rozumiem, to jest prosta.
Nie będę głosował z PiSem.
Prosta konstatacja. Głosował pan z PiSem w sprawie KPO i został pan ogniany.
Nie, proszę pana. A mogę powiedzieć swoje zdanie w tej sprawie? A dzisiaj chyba jestem za stanowczy. Przepraszam pana serdecznie i państwa, bo chyba tak jadę. Proszę pana, PiS głosował ze mną. Dlatego, że to była polska racja stanu ewidentnie. Gdybyśmy wtedy tak nie głosowali, to w tej chwili by pan swojego programu dzisiaj nie zaczynał od pytania najważniejszego. Kiedy, panie Czarzasty, będą środki z KPO? A wie pan, dlaczego by pan tego pytania nie zadał? Bo
nie
jakby
ma.
Lewica za tym nie zagłosowała, to by nie było tego pytania, bo nie byłoby tych środków. Wszystkie siły w naszym kraju walczą o środki z KPO. Jakbyśmy wtedy wtedy zagłosowali inaczej, nie byłoby o co walczyć.
Panie marszałku, kiedy 15...
Zdenerwowałem się.
To niech się pan uspokoi.
Uspokoiłem się.
Już?
Tak.
Tam jeszcze mamy wodę. Pan się napije wody, ja zadam pytanie.
Nie, ja jestem tak rozgrzany, że musiałbym sobie wodę wylać na głowę.
Możemy to z panu zapewnić, chociaż będzie się dobrze oglądało przynajmniej. Panie marszałku, to ja w tym momencie, kiedy pan tam się będzie zastanawiał, czy jednak na głowę, czy do gardła tam wodę, to ja zadam pytanie o 15 tysięcy byłych SB-ków i UB-ków, którzy mają dostać podwyżki, czyli ma być cofnięta ustawa dezubekizacyjna, która im tam zabrała część
emerytur. O 15 tysięcy ludzi, którzy pracowali dla państwa polskiego, przeszli weryfikację, dla państwa polskiego pracowali nadal.
Kiedy
została, została złamana zasada taka, że zobowiązanie wobec państwa, wobec grupy ludzi zostało złamane. Jest to wpisane w umowie koalicyjnej. I będzie to realizowane. Mamy w tej chwili trzeci miesiąc działania rządu.
Ja sobie jakoś tak liczyłem 20 chyba, czy jakoś tak 20 któregoś marca te 100 dni upływa.
No i dobrze.
Myśli pan, że to w ciągu 100 dni załatwicie?
Nie wiem tego. Wiem, że załatwiliśmy właśnie w tej chwili rentę wdową. Wiem, że żeśmy załatwili...
To akurat jest super przykład tego, że Sejm czasami głosuje jednomyślnie, bo nie wiem, czy ktoś był przeciw.
To jest super przykład na to, że Lewica składa po
nie
prostu
no, oczywiście,
super...
oczywiście, Lewica ma super pomysły.
Dobra, ale zaraz, przepraszam bardzo, dlaczego każdy ma prawo się pochwalić, a ja do cholery
przecież
nie, dlatego,
innego
że
pan
jestem
nie robi,
z Lewicy.
Nic pan innego nie robi, niż się cały czas chwali i zapewnia
nas... wdowia jest od początku do końca naszym pomysłem.
Zapewnia nas, że wybudujecie te mieszkanie, obiecuje pan pieniądze.
Tak, i tak będzie.
Jasne, obiecuje pan po prostu
tak
gruszki na wierzbie, no. Ale jak kto chce te gruszki z wierzby zrywać, to niech wierzy. Niech stanie pod tą wierzbą.
Zerwę wszystkie gruszki na wierzbie po to, żeby ludzie, którzy nie mają zdolności kredytowych, mogli wynajmować w Warszawie na przykład mieszkania
za 1000
złotych.
Żeby je od pana kupowali drożej, wiem. Panie marszałku,
tak, słucham.
Serio pytanie, bo... czy CPK będzie wybudowane? Czy Lewica będzie nalegać na to, by powstało CPK? Pytam dlatego, że powstał w Sejmie zespół, którego szefem jest pan Horała, który ma naciskać na budowę centralnego portu kolejowego, na budowę elektrowni atomowych i parę innych inwestycji wielkich. I uwaga, ten zespół ma przewodniczącego z PiS-u i jedną, jedyną wiceprzewodniczącą, to Paulina Matysiak z partii Razem z Lewicy. W skład zespołu wchodzi Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy również. To jest
tak,
rzadki przykład tego, że politycy z różnych partii, tak różnych, mówią jednym głosem.
Proszę pana, po pierwsze czekamy na audyt całej tej sytuacji, która i całej tej inwestycji. To jest pierwsza sprawa. Mam dylemat i to powiem u pana pierwszy raz. Mam 63 lata. Całe życie byłem uczony na dobrych uczelniach, Uniwersytet Warszawski, takiej rzeczy. I wierzę w to, że Polska geograficznie jest w takim miejscu, gdzie Europa generalnie łączy się z Euroazją, z Azją. No, wiemy, że nie jest to Ural. No, wiemy,
dobra,
o co
ale
chodzi,
rozumiem,
tak?
O co chodzi, jasne.
Czyli, że Polska jest najlepszym miejscem na świecie, jeżeli chodzi o połączenie i transport oraz wszelki transport między Azją a Europą. Powiem państwu tak, ja w to wierzę. Pytanie jest takie, czy Polska jest do tego przygotowana? Nie jest do tego przygotowana. Zawsze olbrzymie inwestycje budzą totalne kontrowersje. Na początku, kiedy są te decyzje, zawsze z nich się cieszymy, kiedy je wybudujemy. W związku z tym czekam na audyt, który robi pan Lasek.
Tak? Ale on go nie robi niestety. Tutaj cały problem polega na tym, że z oficjalnego pisma ministerstwa wynika, że żadne działanie nie zostały podjęte.
Okej, okay. ja wiem, że robi.
Ale skąd pan to wie?
Od niego.
A, to przepraszam.
Dobrze.
To fascynująca informacja.
Dobrze, proszę pana, sprawdzę to jeszcze. Przecież...
No ale to jest oficjalna odpowiedź ministerstwa na interpelację.
Proszę pana, ja czekam na opinię w takim razie tego resortu w tej sprawie. Jeżeli chodzi o mnie, uważam, że ten projekt jest, może być gospodarczo bardzo spójny. Bardzo jest ważny, jeżeli chodzi o linie kolejowe, transport. Również nasz postulat
Szoku,
był taki,
ja nawet
żeby
nie
to
pytam
robić.
O pana jako eksperta, bo pan, rozumiem, nie jest ekspertem od transportu. Ja też oczywiście nie jestem.
Natomiast znaczy uważam,
pan
że...
jest ekspertem od polityki. Ja pana pytam o to, czy politycznie jest możliwe, żeby żeby w tak dużej sprawie, bo to jest dla Polski większe niż budowa Gdyni przecież.
Proszę pana, jest ważną sprawą i to jest następna rzecz, którą się uczyłem całe życie, ciągłość w polityce. Nie ma co popierać idiotycznych projektów, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o CPK, to zbyt szybko niektórzy politycy wydają w tej sprawie decyzje i swoje poglądy.
Tym bardziej, że to przecież,
głoszą.
Wie pan, kiedy był pierwszy duży, ważny w Nowożytnej, ja nie mówię o czasach Gierkowskich, ale już po transformacji, kiedy był pierwszy ważny raport, który mówił, że CPK, a wtedy nazywany CPL-em, powinien powstać w okolicach Baranowa? Otóż on był za rządów Lewicy w roku 2003. Marek Pol podpisał.
Proszę pana, ale może pan nie przekonywać przekonanego. To znaczy ja po prostu uważam, jeszcze raz panu państwu mówię i mówię to w sposób bardzo odpowiedzialny. Zawsze przy wielkich projektach jest bardzo dużo dyskusji, a w momencie, kiedy te projekty powstają, chociaż są kontrowersyjne, wszyscy zwykle się z tych projektów cieszą.
Nazwijcie go imieniem Donalda Tuska i będziecie go tam mieli.
Nie,
no.
Wie pan, to nie jest ten poziom, na który bym chciał wchodzić.
Wydaje mi się, że...
Przestrzegam wszystkich swoich przyjaciół przed wydawaniem zbyt pochopnych opinii w tej sprawie. Bardzo możliwe, że jest to rozsądny projekt. Jeżeli chodzi o stronę transportową na pewno, myślę, że jeżeli chodzi o lotnisko, też trzeba tę sprawę przemyśleć.
Kropka, bo ja muszę zadać jedno pytanie.
No.
Czytam w gazecie, że jest pan multimiliarderem. Moje gratulacje, ale to także dlatego, że rodzina Monet, tak się nazywa seria książek, to jest jedyne, co młode Polki oraz młodzi Polacy chcą kupować w księgarniach oraz na jakichś innych nośnikach, a wydała tę serię książek Muza, czyli pańskie wydawnictwo.
Po pierwsze, nie jest to moje wydawnictwo.
No, dobrze, żony, tak?
To jest spółka giełdowa. Mhm. Po drugie, mam złą dla pana informację, chociaż uśmiecha się pan do mnie dzisiaj wyjątkowo miło, za co dziękuję.
Że nie jest pan multimiliarderem.
Nie mam wpływu operacyjnego na to, bo...
Ale
byłem,
chciałem pana pochwalić, Rale Boskie,
byłem prezesem tego wydawnictwa przez 10 lat, to prawda, ale od 20 lat już nie jestem. Mhm. Nie wiem, czy to wypada o tym mówić.
Ale tak, dlaczego to jest tak, akurat fascynujący?
Tak, to jest bestseller, który trafił
do młodego, przykład.
Do młodego pokolenia. Fantastyczna autorka, świetne zgranie z internetem.
Autorka się wzięła znikąd, prawda? To nie jest, broń Boże, jakaś... To nie jest,
życzę Polsce... Życzę
no ona się wzięła znikąd, czyli z internetu.
Życzę Polsce
nagle
jak najwięcej ludzi znikąd, którzy mają taki intelekt i taką pasję, żeby tworzyć coś, co wszyscy chcą mieć, albo prawie wszyscy. To jest coś pięknego.
Pan mówił ile? 6 milionów książek?
Nie, ja nic nie mówiłem w tej sprawie, bo nie znam danych absolutnie.
Ale miliony w każdym razie.
Nie wiem, proszę pana. I
dobra, okej. Spółka giełdowa i nagle pan nic nie może powiedzieć publicznie. Ja chciałem pana po prostu pochwalić.
Bo to prawda, a poza tym nie znam tych danych, bo...
Zna pan.
Nie rozmawiamy... Znaczy, w domu, jakbyśmy mieli rozmawiać o swoich zawodach, to byśmy zgłupieli po prostu, tak?
Bardzo panu dziękuję.
Mówię o polityce oczywiście.
Bardzo panu dziękuję. Państwu również. Kłaniam się nisko. Do
ja
widzenia.
Ja też dziękuję serdecznie.